Przy telefonie jest Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polska i Węgry stwierdzają, że polityka do spraw uchodźców Unii zakończyła się fiaskiem, co tytuł w BR24, to jest strona internetowa Radia Wawelskiego. Oczywiście chodzi o wizytę Morawieckiego w Budapeszcie i pierwsze zdanie wypuszczone bardzo jest optymistyczne i wyobrażam sobie, że musiało ucieszyć bawarskich czytelników tego portalu, zresztą którzy dali dobrą ocenę temu materiałowi, a mianowicie odbudowa demokracji, a pod tym czytamy. W Austrii znowu przywraca się demokrację, ponieważ Austriacy, którzy odrzucają imigrację, wybrali rząd, który nie chce imigracji, powiedział Orban. To będzie wszędzie tak w Europie i mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu. No więc to jest zaskakujące, bo jednak Bayerischer Rundfunk jest mimo wszystko publiczną rozgłośnią i tego typu informacja może wywołać u niektórych szok, prawdziwy szok. Tymczasem Morawiecki powiedział, że idzie, wszystko zmierza w naszą stronę, w naszym kierunku, no więc jest to wszystko bardzo dobrze i Polska i Węgry, podaje ten portal, chcą mieć więcej wpływu i wywrzeć więcej wpływu w Unii Europejskiej, co też jest dobre i tak uważają też czytelnicy tej strony internetowej. Inna sprawa to jest kwestia zdjęcia pedofilii w sieci, czyli decyzje podjęte w Warszawie, które dotyczą ostrzegania przed groźnymi przestępcami. Bliska Bild-Zeitung, witryna Noitz, uważa, że to straszna rzecz, to jest zupełnie fałszywe, no bo przecież to oznacza wykluczenie pedofilii. No, jest to wielka strata rzeczywiście i wydaje mi się, że pedofile będą również występowali teraz na sztandarach mniejszości, o które walczy Unia Europejska w swoim liberalno-demokratycznym podejściu do otaczającego świata. I nie jest to przypadek, bo ja sobie przypominam sprzed wielu, wielu lat, kiedy spacerowałem w roku bodajże 79, 80 przed Katedrą Kolońską, wówczas Zieloni protestowali tam przed tą właśnie katedrą, domagając się legalizacji pedofilii, bo przecież to jest piękna sprawa. Później posypały się przez Zielonych za to głowy, ale to w znacznie późniejszym okresie, a reszta po prostu nabrała milczenia, jak na przykład Daniel Cohn-Bendit, który w swojej książce pisał, jak to pięknie jest uprawiać seks z 6- czy 5-letnią dziewczynką. No ale to nie jest znowu kwestia najważniejsza. Co było wczoraj? Wczoraj był 3 stycznia. Co to była za rocznica? Tej rocznicy przykre w Polsce prawie nic nie pisano, nic nie mówiono. Tymczasem 3 stycznia właśnie 1795 roku spotkali się w Petersburgu rosyjscy i austriaccy dyplomaci i podpisali układ, który usuwał z mapy Europy jedno z największych starych wielkich państw, pisze Die Welt. A więc Polska stara, wielkie państwo została usunięta z mapy Europy. Szkoda, że o tym więcej nie było w polskiej prasie bieżącej, a że musiałem to czytać na łamach Die Welt. I następna informacja związana z tą smutną rocznicą to jest ta, że Stanisław August II postanowił przeprowadzić w Polsce reformy, co doprowadziło do rewolty, którą można było pokonać tylko przy pomocy żołnierzy Katarzyny. I dalej, że w ogóle do tych rozbiorów doszło tylko i wyłącznie dlatego, że Fryderyk Wielki, który, jak się go nazywa w Niemczech, wysłał swojego brata Henryka z ciekawą ofertą nie do odrzucenia do Petersburga, a mianowicie, żeby zapobiec grożącej wojnie między 3 czarnymi orłami, Rosją, Austrią i Prusami. Powiedział, a może podzielimy po prostu Polskę. No i oczywiście ten epilog z 3 stycznia 1995 roku był tego zakończeniem. Czytelnicy tego artykułu na łamach Die Welt kojarzą to z aktualną sytuacją w Polsce i zastanawiają się, jak to będzie wyglądać dalej w Polsce i dlaczego i z jakiego powodu właściwie ten artykuł ukazał się teraz, kiedy na tę Polskę dopuszcza się różnego rodzaju ataków tego typu, które czytamy codziennie na łamach prasy niemieckiej, słuchamy w radio i w telewizji. Niedawno zresztą w telewizji Arte był film półgodzinny, właściwie 35 minut, czy nawet troszeczkę dłużej, z panią Różą Thun, która opisywała w czarnych barwach to, co się dzieje w Polsce. No w ogóle straszne rzeczy. Ale już coraz mniej ludzi zwraca na to uwagę i wierzy w tego typu rzeczy. Osnabrück Zeitung, która komentowała ten występ pani Thun w telewizji Arte, powiedziała, że no niestety, no nie w tym rodzaju taki mamy klimat, tylko wyborcy tak zadecydowali, więc to są w ogóle straszni ludzie, ci wyborcy, no po prostu nie do zrozumienia, jak można coś takiego wybierać, za czymś takim głosować, no to jest rzeczywiście szok. Dla Osnabrück Zeitung, rzecz jasna. I to chyba wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia.
Jeszcze jedno pytanie, czy pani Angela Merkel wystąpiła z jakimś orędziem do narodu niemieckiego z okazji nowego 2018 roku?
Pani Angela Merkel oczywiście występuje z orędziami noworocznymi, to jest jasne i to noworoczne orędzie właściwie musiało wypaść bardzo mdle, sam jego nie słuchałem, skoro na ten temat nie ma wielkich komentarzy i nie zwraca się na to zbyt wielkiej uwagi. Ale jedno wiadomo, z tego co donoszą media, wstępne rozmowy z SPD i CDU-CSU zakończyły się pozytywnie, także należy się spodziewać, że będzie realizowana wizja wielkiej koalicji, o czym mówiłem w czasach, kiedy nikt nie wierzył, że coś takiego jest możliwe. Zobaczymy.
Bardzo serdecznie dziękuję. I teraz naprawdę kończymy przegląd prasy. Ze Zgorzelca mówił Jan Bogatko. Jest godzina 9:17. Teraz zdradzę Państwu tajemnicę. Piotr Semka potrafi bardzo ładnie śpiewać. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Tak, proszę Państwa.
No nie, tylko jeszcze moja córka.
I córka, i nie tylko my, bo gdyby się ograniczyły te kolędy do naszego śpiewania, to powiedzmy skromnie, nie byłoby tak pięknie, prawda Piotrze?
Było bardzo fajnie, mieliśmy okazję z Krzysztofem rzeczywiście uczestniczyć w takim miłym kolędowym gronie. I Krzysztof też, muszę powiedzieć, że mnie zaskoczył pozytywnie.
Rady dla polityków rządzących na początek 2018 roku, panie redaktorze. Jakie byłyby pana?
Dla obozu dobrej zmiany ogólnie.
Dla obozu dobrej zmiany, tak.
Tak, no to mam trzy rady takie. To znaczy pierwsza, rozładować konflikt pomiędzy Pałacem Prezydenckim a MON-em w mądry i nie niszczący żadnej ze stron sposób. Ja wiem z życia, jak bardzo taki stan ciągłego niezadowolenia zatruwa efektywność współpracy. I w zeszłym roku mieliśmy taką próbkę, że jednak zemściło się informowanie Andrzeja Dudy o wielu sprawach na samym końcu, tym, że pan prezydent zawetował i potem trwało bardzo długo dojście do jakiegoś porozumienia. Tak naprawdę dopiero tuż przed gwiazdką doszło do podpisania. I druga sprawa, no ta kwestia MON-u. Znaczy ona jest... Znaczy nie wierzę, że nie można takiej sprawy rozwiązać. Wymaga do tego cierpliwości, wymaga do tego determinacji, ale to jest sprawa, którą trzeba załatwić jak najszybciej. Druga sprawa, wybory samorządowe. ciągle PiS nie ujawnił swoich najważniejszych kandydatów w największych miastach, podczas gdy w przypadku opozycji na przykład Rafał Trzaskowski został przedstawiony już chyba 1,5 miesiąca temu. Nie wiem, dlaczego tak wolno to robi. Im później się przedstawi kandydata, tym trudniej go wylansować. I wreszcie trzecia rzecz, unikanie małych, irytujących rzeczy, które potrafią czasami zrobić bardzo dużo złej krwi. To znaczy taka nadaktywność parlamentarzystów, którzy bardzo często opowiadają o jakichś swoich planach. One są, brzmią w taki sposób, że i dodają prądu, bulwersują bardzo wiele grup społecznych. I rezultat jest taki, że dochodzi do nerwowych reakcji. I inny taki przykład właśnie takiego działania last minute, które jest zupełnie niepoprzedzone przygotowaniem niczym. W Katowicach główny plac przed dworcem nosił postać bardzo dwuznaczna, to znaczy Wilhelm Szewczyk, taki przedwojenny działacz ONR-u, a po wojnie propagandysta. I taka postać, która, jak to często bywa na Śląsku, ma jak gdyby dwa takie oblicza. Jedno takiego propagandzisty komunistycznego, a z drugiej strony osoby, która starała się w tych czasach PRL-owskich tak podkreślać pewne elementy specyfiki śląskiej. No i to jest podobna postać jak pan wojewoda Jerzy Ziętek, który też był za to wspominany. Dobrze na przykład zadbał, żeby w latach 60. byli powstańcy śląscy, otrzymali dobre emerytury. Myślę, że do dyskusji o tym, żeby Wilhelm Szewczyk przestał być szefem, znaczy patronem placu przed głównym dworcem w Katowicach, przed dworcem, można byłoby przystąpić, ale musiałoby w tym na przykład dużą rolę odegrać śląski IPN, który by przypomniał o tych rozmaitych, mało chlubnych elementach jego życiorysu. Tymczasem wojewoda jednym ruchem zmienił nazwę w ramach ustawy dekomunizacyjnej z Wilhelma Szewczyka na Lecha i Marii Kaczyńskiej. No i oczywiście taka klasyczna sytuacja, w której do akcji mógł wejść Raś lub też lokalna platforma pod tytułem Warszawa nie będzie nam naszego Wilhelma Szewczyka tutaj zdejmować i tak dalej. Pikiety, zbieranie podpisów, Rada Miasta i tak dalej, i tak dalej. To jest taki przykład awantury, którą można było rozegrać dobrze, a którą w sposób, w który to zrobiono, no, napytano sobie biedy. I przed takimi jak gdyby łatwymi ruchami przestrzegam obecną ekipę, ponieważ opozycja w naturalny sposób wskakuje w takie sprawy. Wskakiwała sprawy rezydentów i teraz ramię w ramię PO z Rasiem w Katowicach broni placu Wilhelma Szewczyka.
Trzeba dodać, że samorządy miały czas na to, żeby podjąć takie decyzje, z tego prawa nie skorzystały, dlatego to prawo przeszło do wojewody, wojewoda
tak,
z tego...
Tak, tylko że gdyby na przykład PiS katowicki prowadził bardzo długą i spokojną kampanię tłumaczącą, dlaczego Wilhelm Szewczyk jest postacią, która nie jest godna uczczenia, No to byłoby inaczej. Dalej, gdyby zamienić nazwę placu Wilhelma Szewczyka na plac Bohaterów Wujka, bo w Katowicach jest ulica 9 z Wujka, ale to jest taka ulica, która prowadzi do pomnika, który jest daleko od centrum. W centrum Katowic Bohaterowie Wujka nie zostali uczczeni. To byłoby wszystko inne. Jeżeli się, no, nie muszę ci mówić, Krzysztofie, bo też razem jeździliśmy, że Śląsk to jest teren, w którym trzeba się poruszać bardzo ostrożnie, można powiedzieć, w dziedzinie polityki historycznej czy symbolicznej. No ale to taki przykład, tylko drobiazg. Ja chciałem ci jeszcze poprosić o jeszcze jedną, żebyśmy przeskoczyli na jeszcze jeden temat. Otóż od 1 stycznia w Niemczech weszło nowe prawo, którego konsekwencje mogą być trudne do oszacowania. Otóż ono występuje przeciwko mowie nienawiści i fake newsom. No i teoretycznie wszystko jest fajnie, prawda, bo każdy zapytany, czy potępia fake newsy i mowę nienawiści, powie, że tak. Ale diabeł leży w szczegółach. Otóż przykładem tego, w jakim kierunku to idzie, jest sprawa pani Beatrix von Storck. To jest deputowana Alternative für Deutschland, która tuż przed sylwestrową nocą, która w Niemczech wywołała bardzo wiele emocji, ponieważ obawiano się powtórzenia fali napastowań kobiet przez uchodźców lub też przedstawicieli środowiska imigrantów, bardzo nerwowo zareagowała na tweet, który wypuściła szefostwo policji w Kolonii. Otóż ten tweet był czcionką alfabetem arabskim, więc nie wiadomo, co było w nim. Nie było w nim, jak potem się okazało, nic specjalnego. Było to życzenia nowego roku, ale przypomnienie, żeby wszyscy się bawili spokojnie, bez napastowania innych. Trzeba zrozumieć, jaka była atmosfera. To była atmosfera, której w Niemczech wywołano ogromne wzburzenie deklaracją, że na zabawie sylwestrowej pod bramą brandenburską będą specjalne strefy bezpieczeństwa dla kobiet. No wówczas bardzo wielu Niemców, w tym politycy AfD, zadali pytanie, czy to znaczy, że cała reszta tej zabawy jest strefą niebezpieczną. I w tym momencie ten tweet po języku arabskim wywołał rzeczywiście taki bardzo nerwowy tweet pani Beatrix von Storck, która powiedziała, że czy wy chcecie w ten sposób przebłagać te bandy, czy tam grupy nastawione na przemoc, i ta użyła przymiotnika muzułmańskich. Co jest oczywiście z jednej strony trudne do przyjęcia przez kogoś, kto wyznaje tą wiarę, no bo stawia znak równości pomiędzy muzułmański a gwałciciele, czy ludzie, którzy napastują kobiety. No, a z drugiej strony faktem jest, że skokowy wzrok przemocy wobec kobiet zazwyczaj wiąże się z napastnikami, którzy pochodzą z krajów o kulturze muzułmańskiej. I w tym momencie pani Beatrix von Storck i jej portal został zawieszony przez kierownictwo Twittera niemieckiego. Dlaczego? Dlatego, że nowe prawo grozi karą 50 milionów euro dla emitenta tego typu treści. I nie trudno, i teraz poprzednio był taki mechanizm, że jeżeli polityk dawał radykalny, agresywny albo kontrowersyjny tweet, no to wybuchała awantura, był krytykowany przez innych, media bardzo zazwyczaj podchwytywały, tak jak u nas, prawda? Jeżeli któryś z polityków albo publicystów wypowie się w sposób bardzo wątpliwy, tak nazwijmy delikatnie, no to spotyka się z ostrą krytyką innych. Natomiast tutaj następuje mechanizm, z którym czego się obawiają zwolennicy wolności słowa, że mając nad głową wizję bardzo dolegliwej kary finansowej, no Twitter będzie zawieszał na prawo i lewo. Co więcej, jeszcze jest taka formuła, w której może pojedyncza osoba zaskarżyć. No, można sobie wyobrazić pieniacza, który co drugą informację nielubianego polityka zaskarża, ta polityka zostaje zawieszona. No, każdy, kto używa Twittera, wie, że jego urodą jest pewna swoboda wypowiedzi, ostrość. Ta ostrość zderza się z inną ostrością, jeżeli jest to wypowiedź jątrząca albo przekraczająca pewne granice, ale odbywa się to na zasadzie dyskusji. Jeżeli tu dojdzie do strachu, Twittera, co będzie, jeśli my zostawimy taką informację, czy nas prokurator nie zaskarży, no to cała zabawę diabli wezmą, mówiąc krótko. A co więcej, a w Niemczech oczywiście ta cała epopeja pani Beatrix Stork, przeciwko której niemiecka komenda policji równolegle do zawieszenia jej tweetów przez Twittera złożyła zapis, pozew do prokuratury z tego właśnie nowego przepisu, no to wybucha wściekłość. To znaczy, że policja jest bardzo aktywna w sprawie ścigania pani Beatrix, który wzburzona i moim zdaniem w niedobry sposób zareagowała na ten napisany po arabsku tweet koreańskiej policji, no ale reakcja jest jak gdyby oburzająca na tle bezsilności policji wobec faktów gwałtu. No jeżeli policja radzi, żeby nie wychodzić na jogging po zapadnięciu zmroku, no to coś jest nie tak, prawda?
A zdefiniowanie, czym jest mowa nienawiści, oczywiście jest bardzo, bardzo trudne. Czasami jest coś, jakieś zdanie sprawą ewidentną, ale bardzo często...
Ale wbrew pozorom także fake news jest, bo proszę pamiętać, że bardzo często o jakiejś sprawie dowiadujemy się, nie wiedząc, czy to jest prawda. I teraz zaczynamy o niej mówić bardzo często my, dziennikarze, zastrzegając się. Jeśli to jest prawda, albo dowiadujemy się, że, albo ktoś twierdzi, że. I teraz no bardzo łatwo jest tego typu nawet wstępne odniesienie się od jakiejś nowej informacji, potem ścigać, jeżeli ona okaże się nieprawdziwa. No, to jest troszeczkę tak jak z tym badaniem katastrofy smoleńskiej, prawda? Jeżeli pojawił się, potem jak się okazało, człowiek, który zupełnie odwrócił się plecami do tego śledztwa, jeden z adwokatów, który powiedział o sztucznej mgle, no to potem jak gdyby mówiono, proszę zobaczyć, co za podli ludzie, nawet użyli kłamstwa o sztucznej mgle. No tak zawsze jest, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś tajemnicą, do czynienia z jakimś rzeczą, której nie znamy, nie wyjaśniono, no to pojawiają się hipotezy, prawda? Wyciąganie tego potem, mówiąc, że to jest przykład, prawda, fake newsa i tak dalej, zamrozi jakiekolwiek dywagacje na tę sytuację, z którą się stykamy po raz pierwszy, prawda? Słynne. No tak było, podam przykład. No, w stanie wojennym, na przykład w pierwszych dniach rozeszła się informacja, że w trakcie aresztowań stanu wojennego zginął Tadeusz Mazowiecki. W Paryżu nawet odprawiono mszę za jego duszę. Oczywiście był to wynik całkowitej braku informacji, całkowitego zakleszczenia Polski przez ekipę Jaruzelskiego i takie rzeczy, ale ktoś złej woli mógłby powiedzieć, proszę zobaczyć, jaka podła była Solidarność, że w pierwszych dniach po 13 grudnia rozpowszechniała kłamliwą informację o śmierci Tadeusza Mazowieckiego. Tak jest, jeżeli nie mamy dostępu do informacji, albo jest mało informacji, to siłą rzeczy pojawiają się spekulacje. Wśród spekulacji może zdarzyć się coś, co można nazwać potem fake newsem.
Bardzo.
Ale jeszcze dodatkowo prezydent Macron też zapowiada bardzo daleko idące, podobne ustawodawstwo we Francji. I znów no, te środowiska, które mówią o sprawach niepoprawnych, na przykład o sprawach imigrantów, obawiają się, że będzie to mechanizm swojego rodzaju cenzury, który będzie powodować, że proszę bardzo, no wyobraźmy sobie, że dowiadujemy się o jakichś zamieszkach, które są w dzielnicy imigranckiej, albo takim wydarzeniu, jakim było na dworcu w Kolonii, no takie masowe napastowanie kobiet. No siłą rzeczy docierają z mojej informacji. Wśród nich mogą być informacje przesadzone, informacje nietrafne, wśród informacji prawdziwych. No i potem jak gdyby, jeżeli się chce w ogóle zablokować dany temat, to się potem ex post potem oskarża, że ktoś używał fake newsów.
Piotr Semka, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku w Net.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i kocham Radio Wnet.